Tajemnice naszych czasów w Polskim Radiu Białystok.
Witam Państwa, Lech Pilarski. Jutro, 22 stycznia, przypada 162. rocznica wybuchu Powstania Styczniowego. To już była klasyczna insurekcja, ponieważ po zakończeniu walk w 1831 roku nie mieliśmy armii i byliśmy narodem rozbrojonym. W 1863 roku na wieść o rosyjskiej brance wybuchło powstanie. Trwało do jesieni 1864 roku. Jednak już w trakcie jego trwania Rosjanie wdrożyli drakońskie metody zwalczania powstańców. O tym opowie nasz gość, dr Tomasz Danilecki z Muzeum Pamięci Sybiru w Białymstoku. Witam pana.
Witam państwa.
No właśnie, wieść o brańce spowodowała, że powstanie wybuchło, chociaż no, mieliśmy słabe przygotowania do tego działania zbrojnego, no i marne szanse na zwycięstwo.
No tak, ale też alternatywą było dopuszczenie do wcielenia na długie lata no, całego pokolenia młodych ludzi, którzy zostali wyselekcjonowani. Sporządzono listy pod kątem niepoprawności, jak to mawiali Rosjanie, niebłagonadjeżności.
Około 200-300 tysięcy ludzi mieli wcielić do armii rosyjskiej.
No może nie aż tyle, nie były to takie ilości, ale
no, tak czytałem w różnorodnych
źródłach. W Królestwie Polskim było to oczywiście troszkę mniej. Natomiast to nie o to chodziło. Chodziło o to, że wybierano młodzież najbardziej patriotyczną, taką też dobrze wyedukowaną, bo to się zazwyczaj jedno z drugim w tamtym okresie łączyło. No i rzeczywiście wyprzedzono niejako planowany wybuch powstania, co zresztą było celem Aleksandra Wielopolskiego, który no, reprezentował to, że tak powiem, ugodowe skrzydło społeczeństwa, które miało w zamyśle Rosjan miało uśmierzyć te wszystkie nastroje powstaniowe, insurekcyjne, a w zamyśle samego Wielopolskiego zapewne no, prowadzić to społeczeństwo drogą ugody, drogą podporządkowania się
zaborcy.
I zaborcy, tak, najogólniej mówiąc. Także rzeczywiście powstanie wybuchło za wcześnie. Powstanie paradoksalnie, chociaż nie było dobrze przygotowane, to odniosło początkowo spore sukcesy, bo pierwszą reakcją Rosjan była koncentracja w garnizonach wojskowych sił, które były w terenie, przez co ten teren stał się terenem wolnym od wojsk i do czasu, kiedy ściągnięto posiłki z głębi Imperium Rosyjskiego, powstańcy zdołali opanować całkiem spore obszary. Ale ja bym chciał, żebyśmy dzisiaj może skupili się troszkę na czymś, co nam umyka, to znaczy na różnicach w przebiegu powstania styczniowego i różnicach w represjach wobec uczestników powstania styczniowego.
Do represji to jeszcze wrócimy, ale te różnice związane z no, działalnością powstańczą
między Królestwem Polskim a tak zwanymi ziemiami zabranymi, bo mało kto...
Czyli Wielkim Księstwie Litewskim.
Mało kto sobie zdaje sprawę, że ja nawet pokusiłem się o to, żeby przejrzeć ileś podręczników historii z lat tak zwanych minionych, słusznie, i popatrzeć, jak na właśnie te kwestie zwraca się uwagę. I okazuje się, że tak naprawdę podręczniki historii skupiały się na Królestwie Polskim. W minionych latach oczywiście to jest o tyle zrozumiałe, że po wojnie linia Kerzona, granica pojałtańska odcięła te ziemie litewskie, białoruskie, ukraińskie od Polski, od przedwojennej Polski. W związku z tym nie bardzo wypadało się Polakom interesować i opisywać polskim historykom to, co było za granicą. Z kolei tamtejszym historykom, oni też tego niespecjalnie chcieli badać, bo to było polskie powstanie. A skoro polskie powstanie, to nas nie interesuje. I albo opisywano te wydarzenia w formie bardzo zideologizowanej, albo nie pisano o nich wcale. I teraz wracając do meritum. Jesteśmy dzisiaj w Białymstoku, rozmawiamy w Radiu Białystok. Ale w tamtym okresie, w czasie powstania styczniowego, Białystok leżał na obszarze, który był bezpośrednio wcielony do Imperium Rosyjskiego.
No właśnie, bo funkcjonują takie pojęcia jak kraj nadwiślański, to już po powstaniu styczniowym, i tak zwane tereny wcielone.
Czyli inaczej ziemie zabrane, czyli ta część zaboru rosyjskiego, która była na wschód, mówiąc krótko, od Królestwa Polskiego. To te obszary, łącznie właśnie z Białymstokiem, granica biegła gdzieś linią Narwi, Biebrzy i Bugu w tych okolicach. Stąd Tykocin był już w Królestwie Polskim. I co więcej, ta granica była granicą taką, bym powiedział, sztywną. To znaczy z kontrolą paszportów. W niektórych okresach też była to granica celna, więc pobierano opłaty. I była to też granica różnych praw. Na przykład, kiedy mówimy o rusyfikacji, to oczywiście opisujemy, co się działo w Warszawie, nie wiem, w Łomży czy w Łodzi, prawda? A tymczasem na ziemiach zabranych, właśnie na ziemiach wschodnich, ta rusyfikacja odbywała się od początku. Praktycznie po trzecim rozbiorze Polski ta rusyfikacja postępowała w znacznie większym stopniu. I teraz wracając do powstania.
Czyli język rosyjski był językiem urzędowym, językiem nauczania, językiem, który wykorzystywany był w tych kontaktach z władzami. Natomiast na terenie królestwa
ciągle
jeszcze nie.
Język polski.
Język
tak.
polski.
Te represje na terenie królestwa stały się podobne jak na obszarze ziem zabranych dopiero po powstaniu styczniowym. Tymczasem na wschodzie to trwało o kilkadziesiąt lat dłużej.
Stąd tak duże represje i tak brutalne właśnie na tych terenach wcielonych, zabranych, bo tu zwalczano powstanie
na
jako,
własnym obszarze.
Na własnym obszarze,
tak.
Nie na obszarze zaanektowanym, przygotowywanym do wcielenia, tylko
nie,
już
ja bym powiedział nie w strefie buforowej między Imperium Rosyjskim a Zachodem, tylko na własnym terytorium. Takie traktowano.
I to byli buntowscy pierwowo-miczurińsko-wosorte.
Można tak sobie zażartować, rzeczywiście. I moglibyśmy żartować, gdyby te represje nie były bardzo daleko idące, bo przecież generał gubernator wileński Michał Murawionow, zwany wieszacielem przez Polaków, a przez samych Rosjan w Petersburgu nazywany ludojadem, rzeczywiście zastosował drakońskie metody, poczynając od publicznych egzekucji, zaczynając od ludzi bardzo młodych, od księży chociażby, nie wahając się wysyłać chociażby biskupa Krasińskiego na zesłanie do Wiatki, kiedy ten się do niego zwrócił z jakąś tam prośbą, to w odpowiedzi został po prostu zesłany. Więc.
No i ten słynny sierpniowy rozkaz do na przykład szefa garnizonu w Białymstoku, by wioski wybrane spalić, zaorać, a mieszkańców wywieźć.
No to jest właśnie coś, co mi szczególnie leży na sercu, dlatego że to jest historia, którą ja osobiście znam znałem w bardzo wąskim wycinku od dzieciństwa, ponieważ była to historia zaścianka szlacheckiego Jaworówka, z którego moja rodzina się wywodzi, i ja tę historię słyszałem jako opowieść taką przekazywaną z pokolenia na pokolenie. Natomiast kiedy zacząłem bliżej tę historię badać, właśnie pacyfikacji i wysiedlenia całej miejscowości, to nagle, jak w opowieści szufladkowej, zaczęły się otwierać następne historie z tym związane. I cóż się okazało?
Że to nie była jedynie Jaworówka.
To, co do tej pory w takiej przestrzeni publicznej naszego regionu funkcjonowało, to była opowieść o dwóch miejscowościach, o Jaworówce i o Łukawicy. Dwie wsie, które jesienią 1863 roku zostały spacyfikowane, to znaczy mówiąc krótko spalone A mieszkańcy wszyscy, począwszy od niemowląt czy kobiet w ciąży, a kończąc na niemal 90-letnich staruszkach, wszyscy, jak jeden mąż, zostali deportowani na Sybir. Ich mienie zostało zlicytowane. Pieniądze miały być przeznaczone, miały być przekazane tym ludziom już na Syberii, ponieważ oni mieli być kolonizatorami tych terenów, na których nie bardzo ktokolwiek chciał mieszkać. Zostali oni zesłani na tak zwane wodworienie, czyli na osadzenie do końca życia. Mieli tam dostać pieniądze. W praktyce okazało się, że te pieniądze wydano na ich podróż, na ich transport tam. Ale dlaczego ta sprawa leży mi na sercu? Dlatego, że kiedy zacząłem to badać, próbować odnaleźć, co ktokolwiek na ten temat i kiedykolwiek napisał, okazało się, że to nie jest historia dwóch zaścianków, że to jest historia kilku tysięcy ludzi, którzy byli deportowani i to nie z wyroku sądowego, tylko to byli ludzie, którzy zostali deportowani z powodu podejrzeń lub też na postrach.
Administracyjna decyzja.
Decyzja gubernatora, najpierw lokalnego urzędnika, potem gubernatora Murawiowa. I to była sprawa, która w tamtym czasie bulwersowała Europę. Ponieważ tak jak my dzisiaj o tym nie wiemy, tak wtedy pisała o tym prasa chociażby londyńska, chociażby prasa francuska. A dlaczego? Dlatego, że było to odbierane jako wydarzenie wyjątkowo bulwersujące właśnie z uwagi na skalę, czyli na to, że wszystkich wysyłano i że odbierano tym ludziom cały majątek i że oni nie mieli prawa powrotu, bo o tym też trzeba powiedzieć.
Tak to bulwersowało Europę w latach 60. XIX wieku, a teraz nas bulwersuje, bo zaczynamy tę historię przypominać, a za chwilę więcej szczegółów.
Tajemnice naszych czasów w Polskim Radiu Białystok.
Przypomnę, naszym gościem jest historyk z Muzeum Pamięci Sybiru w Białymstoku, dr Tomasz Danilecki. Dlaczego tak mało wiemy o tym?
No, powody są bardzo złożone i też
no, zrozumiałe, że w czasach PRL-u,
żeby to rozgryźć.
W czasach sowieckich tego nie badano, już przyczyny podaliśmy, ale po 89 roku mieliśmy troszeczkę łatwiejszy dostęp do archiwów, mogliśmy się paru sprawom przyjrzeć, może zebrać dane. Nie wykorzystaliśmy tego sprzyjającego czasu.
Mnie się wydaje, że ta sprawa troszeczkę umknęła historykom, chociaż tak wyśmienici badacze, jak chociażby profesor Wiktoria Śliwowska, nieżyjąca od kilku lat, ona zauważała ten problem i ona go sygnalizowała innym jako problem do zbadania. I ona pisała, i to chciałbym podkreślić, proszę państwa, że liczba tych drobnoszlacheckich mieszkańców zaścianków, którzy zostali deportowani, ona ją szacowała na podstawie rosyjskich dokumentów na około 20 tysięcy. Jeżeli weźmiemy pod uwagę, że wywieziono na Sybir po powstaniu styczniowym około 40 tysięcy, to by okazywało, że to jest około połowy. Nie udało mi się w żaden sposób potwierdzić aż tak dużej skali tych deportacji. Mówię deportacji nieprzypadkowo, bo jest duża zbieżność między tym, co robili Sowieci w 1940 i 1941 roku, a tym, co wtedy stało się za cara. Udało się taka realna liczba, która wynika z dokumentów rosyjskich, do których udało mi się dotrzeć, oscyluje gdzieś między ponad 5 a 8 tysiącami. To i tak nie jest mało, bo 8 tysięcy to jest 20% tych zesłanych po powstaniu styczniowym. I co więcej, ja napisałem na ten temat jakiś artykuł taki, który zbiera wszystko w jednym miejscu, żeby była to podstawa do dalszych badań. No i wyniknęło z tego, właśnie z takich różnych podsumowań. Najpierw sam Murawiów pisał o około 5 tysiącach deportowanych w ten sposób. Potem znalazłem jeszcze dokumenty, które mówiły właśnie o około ponad 8 tysiącach, późniejsze. To były podsumowania gdzieś w 1872 roku dokonane. Ale udało się też ustalić taką pierwszą listę tych zaścianków. I teraz wracając do pańskiego pytania, dlaczego tak mało wiemy? Otóż pierwsza przyczyna była taka, deportowani to byli ludzie niepiśmienni. Oni nie zostawiali wspomnień. Oni nie zostawiali pamiętników, dzienników, listów.
To nie byli konspiratorzy, wykształceni, inteligenci?
Nie, oni swoim statusem społecznym byli zbliżeni do chłopów po prostu. I część z nich zresztą wskutek represji carskich została do tego stanu chłopskiego przeniesiona, bo nie była w stanie swojego szlachectwa
udowodnić.
Po drugie, ci ludzie, którzy zostali wysłani tam jako kolonizatorzy, oni mieli nigdy nie wrócić. A w związku z tym nie podlegali amnestiom. I rzeczywiście tak było, że większość z nich tam została. I jeżeli tam zostali, to tu w kraju nie zostało po nich śladu, bo tak, wieś spalona, zrównana z ziemią, mieszkańcy wszyscy wywiezieni. Jeżeli mogła zostać jakaś pamięć, to wśród sąsiadów tylko i wyłącznie. Przypadek Łukawicy jest wyjątkowy, bo tam dosłownie kilka rodzin wróciło i to dość szybko, chociaż te pierwsze decyzje, które gdzieś tam po kilkunastu latach pozwalały na objęcie ich amnestią, powodowały, że oni mogli wrócić, ale nie do swojej guberni, nie do swojej miejscowości. Oni mogli się osiedlać tylko w Królestwie Polskim, a nie na ziemiach zabranych. W związku z tym nie było też bezpośredniego kontaktu między tymi ludźmi. Dopiero po latach iluś część z nich, pojedyncze dosłownie rodziny, wróciły.
Stąd nie było tej pamięci zbiorowej, przekazu i w związku z tym ślady zostały prawie skutecznie zatarte.
Tak, zatarte ślady zostały.
No, bo to widać, że to decyzja świadoma, która miała doprowadzić do tego.
Tak, i jeszcze jeden element. Większość tych zaścianków, których nazwy udało mi się ustalić, poszukując naprawdę jak igły w stogu siana, to były miejscowości położone już poza dzisiejszą polską granicą. A ponieważ to były malutkie miejscowości najczęściej, to było 100, kilkadziesiąt rodzin, 80 rodzin i tak dalej, to one po prostu zniknęły z pamięci. Ale oczywiście nie całkiem, dlatego że są takie miejscowości tam na wschodzie, w których ta pamięć również jest pielęgnowana, jak chociażby Ibiany na Litwie, na Kowińszczyźnie. Ta deportacja, ta pacyfikacja podobna bardzo do tej, jak Jaworówka czy Łukawica, tam została ona zapamiętana i bywa opisywana przez lokalnych.
No, ale zostały przecież tutaj na miejscu, bo nie zlikwidowano całych parafii. Jakieś inne gdzieś notatki ktoś mógł poczynić. To trudno jest trafić do takich miejscowości właśnie poprzez takie dokumenty?
Chodzi o to, że nie ma spisów tych dokumentów. Ja trafiłem na jeden taki spis gdzieś tam z 1865 roku, który liczy 33 miejscowości, z czego 19 to są zaścianki szlacheckie, głównie właśnie po tej wschodniej stronie dzisiejszej granicy. Ale one z kolei nie ujmują, ten spis nie ujmuje wszystkich, bo nie ma tam na przykład Łukawicy. Jest mowa o tym, że Jaworówka jest, że jest to spalony zaścianek. Wyraźnie jest napisane spalony. Liczba rodzin i członków rodzin jest w tej tabelce sporządzonej przez carskiego urzędnika wymieniona, ale Łukawicy nie ma, która jest dosłownie niespełna chyba dwa miesiące później spacyfikowana. Także to jest trochę szukanie igły w stogu siana. Ale da się to odnaleźć.
No ale ksiądz proboszcz miał w swojej parafii ileś tam tych zaścianków. Miał określoną liczbę wiernych. No, jakaś mała, drobna chociaż adnotacja.
Ja trafiłem na taki zapis, który przyznam szczerze dla mnie był jednym z najbardziej poruszających, ponieważ wpadł w moje ręce spis parafii Dobrzyniewo Kościelne, dokonany właśnie w tamtych latach, 60. To było coś takiego jak spis spowiadających się parafian. Co roku w okresie wielkanocnym proboszcz odwiedzał wsie, mieszkańcy się spowiadali, a on przy okazji pobierał od nich podatek. I spróbowałem odnaleźć zapisy dotyczące wsi Jaworówka. I to, co było zapisane w roku 1862, to był wykaz wszystkich domostw i wszystkich mieszkańców. Konkretnie z imienia i nazwiska, wszyscy po kolei od najmniejszego do najstarszego. I to, co było dla mnie tak bardzo poruszające, to następny zapis z 1864 roku. Jest tylko nazwa miejscowości. Nie ma żadnego mieszkańca. Nie ma, bo być nie mogło. Po iluś latach, kiedy przeglądałem dalej te spisy, nie ciągle, nie rok po roku, tylko kolejny po 10 latach, to tam już byli mieszkańcy, ale to były zupełnie inne nazwiska, ponieważ oni kupili po prostu te działki, które zostały. A jeszcze trzeba powiedzieć o jednym elemencie, że w tym okresie pomiędzy wysiedleniem a sprzedażą tych działek, na tych terenach zostali osadzeni chłopi z głębi Rosji. Było tak i w Łukawicy, było tak i w Ibianach, które wspominałem, i tak samo w Jaworówce. I jest taka wielce interesująca relacja znanej postaci Zygmunta Glogera, który mieszkał w Jerzewie, a więc po drugiej stronie Narwi, tam i pisze, jak z tych wzgórz obserwował na własne oczy pacyfikację Jaworówki, a później opisuje, jak, ponieważ on się interesował, pasjonował się rolnictwem, opisuje w szczegółach, jak ci rosyjscy chłopi gospodarowali na tym terenie, bo tych ludzi przywieziono, okoliczną szlachtę zmuszono, mieszkańców okolicznych zaścianków zmuszono do odbudowania Jaworówki, do zbudowania im domów, i oni tam mieli gospodarować. Okazało się, że nie byli w stanie konkurować z otoczeniem, ponieważ prezentowali tak prymitywne metody uprawy ziemi, że nie byli w stanie po prostu w żaden sposób się utrzymać i wyjechali z powrotem z tej...
No ale te wszystkie mechanizmy, które pan teraz opisuje, wskazują na cały ciąg represji. Samo wysiedlenie, zniszczenie to nie jedyne. Kolejne to sprowadzenie kolonizatorów, żeby zmienić strukturę ludnościową.
Tak, bo chodzi właśnie o tym wątku też trzeba powiedzieć, że ponieważ opisujemy ziemie zabrane, które były włączone w skład Imperium Rosyjskiego, to takim kolejnym celem tych pacyfikacji i deportacji mieszkańców była rusyfikacja tego obszaru, ponieważ zakładano, i pisał to wprost Murawiew, że jeżeli tych ludzi się przesiedli w głąb imperium, to oni tam się w tej masie rosyjskiej, w cudzysłowie, ale takie słowa używał, rozpuszczą właśnie. Natomiast przywiezieni tutaj na ten obszar chłopi rosyjscy, prawosławni, że oni ten obszar zrusyfikują. To się nie udało w żaden sposób. Ale
jeszcze tu przy tej okazji warto wymienić, że wśród tych ogólnych popowstaniowych represji był jeszcze ten przepis, że ziemi nie mógł nabywać katolik, Polak i tak dalej, i tak dalej.
Tak, rzeczywiście. I to też jest ciekawe, że omijano ten przepis albo poprzez małżeństwa mieszane chociażby, albo przez zmianę wyznania, która często była zmianą wyznania fikcyjną, albo taką, było mnóstwo unitów też, którym zakazano na tym obszarze ziem zabranych funkcjonowania przecież.
Kościele unickim.
Tak, tak. Oni też byli deportowani za wiarę chociażby. Więc próbowano na wszelkie sposoby te obostrzenia, te represje ekonomiczne również omijać. I tak było między innymi w Jaworówce, że część ludzi, która kupiła te działki, to były osoby wyznania prawosławnego i dzięki temu mogły
tę ziemię kupić.
Tak jest.
Tak w skrócie te represje po powstaniu styczniowym omawiamy. Odsyłam państwa do literatury, a także do reportażu Agnieszki Czarkowskiej oraz Alicji Pietruczuk pod tytułem Bez prawa powrotu. Jego emisja w najbliższą niedzielę o 18:05, opowiadające ten reportaż o zniszczonych przez Rosjan wsiach oraz o losach wywiezionych na Syberię ich mieszkańców. Jutro natomiast przedpremierowe spotkanie z reportażem w studiu Rembrandt Radia Białystok o 18:00. Zapraszamy. Naszym gościem był historyk z Muzeum Pamięci Sybiru dr Tomasz Danilecki. Dziękuję za spotkanie.
Dziękuję bardzo.
Nasza dzisiejsza audycja będzie dostępna w internecie i na platformach cyfrowych. Dziękuję za spotkanie. Lech Pilarski, do usłyszenia.
Tajemnice naszych czasów.